Marszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska jest teraz gościem Radia Merkury. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Pani marszałek, listy do Sejmu już ułożone w Wielkopolsce. W Poznaniu jedynką będzie Szymon Ziółkowski, młociarz, mistrz olimpijski. Dlaczego akurat on, dlaczego nie politycy Platformy, którzy w Wielkopolsce mieli dużo do powiedzenia?
Ale ci politycy cały czas mają w Wielkopolsce dużo do powiedzenia, są liderami, są autorytetami w swoich regionach. A listy układamy tak, żeby te listy mogły zebrać jak najwięcej głosów. Musimy także wciągać do polityki nowe osoby. I ja mam nadzieję, że ten układ list, który w wielu regionach, nie tylko w tym, budzi czasami lekkie zaskoczenie, przyniesie efekt i będziemy te listy mieli mocne i zdobędziemy mandaty. No, przecież o te mandaty nam chodzi, żeby zdobyć ich jak najwięcej.
I Szymon Ziółkowski to jest dobry lider, on pociągnie te listy, bo działacze poznańscy mówią, że nie bardzo.
Na listę ciągną wszyscy, którzy są na tych listach. Wszyscy dokładnie. I na pewno Rafał Grupiński czy Waldy Dzikowski to są politycy tutaj bardzo znani, mocno osadzeni, mający swój stały elektorat, swoich stałych wyborców, a nam także chodzi o to, żeby te osoby, które chcemy zachęcić do głosowania na nasze listy, żeby ten zasób poszerzyć. I mam nadzieję, że mimo, że to budzi wątpliwości, te listy dadzą ten efekt, na który liczymy.
A wie pani, że Szymon Ziółkowski w ostatnich wyborach samorządowych zupełnie innej listy kandydował, konkurencyjnej dla Platformy?
Wie pan, ludzie się zmieniają. Zmieniają się, wybory samorządowe są trochę innego rodzaju wyborami, wybory do parlamentu także inne. Zobaczymy, i to jest decyzja władz Platformy. Ja rozumiem sposób układania tych list, czasami też jestem zaskoczona, ale rozumiem cel, który one mają osiągnąć.
Krótko, co Szymon Ziółkowski może dać Poznaniowi?
Mam nadzieję, że kilka mandatów dla Platformy.
A dla Poznania?
Dla Poznania na pewno będą wspólnie, bo przecież to jest ważne, że nie jedna osoba, ale wspólnie nasi posłowie, nasi politycy będą robili rzeczy i programy dla Poznania najważniejsze, ale oni mają robić rzeczy ważne nie tylko dla Poznania, ale dla całej Polski.
A to dobrze, że o kształcie list decyduje wąskie grono działaczy w Warszawie, a nie jednak tutaj liderzy na dole.
Pierwszy układ list zawsze idzie od struktur, z kół, potem z powiatów, potem z regionów.
A później na górze jest to wszystko wywrócone.
Ale nie jest wywrócone, bo jest przecież zarząd krajowy, gdzie są przedstawiciele wszystkich regionów. Każdy region jest prezentowany w tym i wspólnie układa się listy. Zawsze układanie list budzi emocje. Jak pan zajrzy do archiwum sprzed 4 lat, zobaczy pan, jakie tam były emocje i co mówiono. A potem był sukces, bo mieliśmy dobre listy i wprowadziliśmy wielu posłów i mam nadzieję, że teraz będzie tak samo.
Paweł Zalewski mówi teraz, pisze na Twitterze, właściwie mam konserwatywne podejście do relacji z wyborcami i nie chcę występować w roli spadochroniarza w okręgu, w którym nie pracowałem.
Na pewno dla posła startowanie z innego okręgu niż ten, w którym działał przez wiele lat. Jest to bardzo trudne zadanie, ale poseł, który jest rozpoznawany, polityk, który jest rozpoznawalny, może te prace w innym regionie wykonać bardzo dobrze, bo może dotrzeć do ludzi, do których ci miejscowi politycy nigdy by nie dotarli. Ja także startuję z innego okręgu niż ten, w którym działałam przez wiele, wiele lat, ale to jest dla mnie wyzwanie, tak? Zajęłam w Platformie jakieś miejsce, jestem politykiem rozpoznawalnym i muszę wykonać większą pracę.
Czy Paweł Zalewski powinien dostać dowolne miejsce na liście warszawskiej, bo on w tej chwili o to się upomina?
Ja bym bardzo chciała, żeby Paweł Zalewski był na liście i żeby startował do parlamentu, bo chciałabym, żeby znalazł się w nim, bo to był bardzo dobry poseł, znający się dobrze na sprawach polityki zagranicznej.
Powinien być na liście warszawskiej?
Powinien być na... To on musi zadecydować, muszą zadecydować władze
regionu. On decyduje, że chce być na liście warszawskiej.
Trwają rozmowy, pani premier Ewa Kopacz wyraźnie powiedziała, że trwają rozmowy i mam nadzieję, że w środę na Radzie Krajowej będziemy wiedzieć, gdzie jest Paweł Zalewski i że on się zgodzi z tą propozycją i przyjdzie i przyjmie propozycję startowania z naszych list.
Warszawa to byłby dobry okręg dla niego?
Jest związany z Warszawą, jest związany z okręgiem podwarszawskim, bo do tej pory z tych list startował. Ale ja mówię, to jesteśmy parlamentarzystami z całego kraju i czasami trzeba podejmować się trudniejszych wyzwań po to, żeby poszerzyć krąg naszych wyborców.
Wolałaby pani, żeby w tych wyborach były już okręgi jednomandatowe, żeby to jednak nie liderzy partyjni decydowali o kształcie list?
Wie pan, zawsze decydują wyborcy, bo niezależnie jak pan ułoży listę i niezależnie kto będzie na jedynce, dwójce, trójce, czwórce, to ludzie wybierają, czasami szukając konkretnej osoby na liście.
Ale nie byłoby takich przepychanek jak teraz.
Ja powiem panu tak, pierwszy raz startowałam do parlamentu z miejsca 11 i zdobyłam 4 czwarty mandat. Więc tak naprawdę miejsce ułatwia, ale tak najważniejsze jest to, co robiliśmy przez wszystkie lata, czy przekonaliśmy ludzi do siebie, czy potrafimy z nimi rozmawiać i czy potrafimy ich zachęcić do wyborów.
Najbliższą niedzielę mamy referendum, wyniki pewnie poznamy dzień później, w poniedziałek. Co Sejm zrobi z tymi wynikami? Zdąży coś zrobić?
Ten Sejm na pewno z tymi wynikami tego referendum nic nie zrobi, bo to jest za mało czasu. Poza tym wyniki referendum są dla Sejmu takim wykładnią, czego Polacy oczekują, a potem posłowie będą na ten temat, na tym pracowali. Zresztą zobaczymy, jaki będzie układ Sejmu w następnej kadencji. Także ta jest sprawa bardzo otwarta.
To zakładając, że Polacy powiedzą, że nie są za utrzymywaniem dofinansowania partii politycznych, to co Sejm może zaproponować?
Sejm powinien przygotować ustawę dającą rozwiązanie, że partie polityczne będą się musiały utrzymywać z własnych składek, ze składek członków czy sympatyków. Będzie to musiało być wtedy bardzo precyzyjnie określone, tak żeby partia nie stała się zakładnikiem jednego czy drugiego sponsora. To wtedy jest czas na to, żeby przygotować mądre rozwiązania.
Ale ten Sejm już tego na pewno nie zdąży zrobić.
Mamy 3 posiedzenia, nie ma takiej możliwości.
A Platforma taki wniosek, taki projekt uchwały, ustawy przygotuje na następną kadencję?
Jeżeli będzie taka wola Polaków, tak.
Czyli jeśli Polacy powiedzą, że nie są za utrzymywaniem, to dla Platformy jest jednoznaczny sygnał, żeby tego finansowania nie było.
Tak i tak. Zresztą o tym mówiliśmy i wtedy wykorzystamy recenzję Polaków i taką ustawę przygotujemy.
A powinno być drugie referendum, o które wnosi prezydent Andrzej Duda?
Ja powiem pan tak. To referendum, które zaproponował pan Andrzej Duda, jest dla mnie trochę zaskakujące. Pan Bronisław Komorowski rzeczywiście moim zdaniem pośpieszył się z tym referendum, ale zadał pytanie dotyczące tematów, o których mówiła nie Platforma, ani nie on, tylko jego konkurencji politycznej. Tutaj nie miał pewności, jak Polacy odpowiedzą. Natomiast jeżeli prezydent Duda proponuje do referendum pytania z jego programu, bo on o tym przecież mówił, że to chciałby zrobić, kiedy będzie prezydentem, jeżeli to dotyczy programu, o którym mówi Prawo i Sprawiedliwość, który mówi, że chce to wprowadzić, to skoro chce to wprowadzić, to niech to wprowadza, a nie zadaje takich pytań, które są bardzo nieprecyzyjne, bo pytanie o Lasy Państwowe jako instytucje, co ma wspólnego z interesem całego kraju? Przecież tutaj nie mówi się o tym, żeby chronić Lasy Państwowe, tylko żeby istniała jakaś firma na takich samych zasadach, a przecież dobrze wiemy, że czasami firmy i przedsiębiorstwa muszą zmieniać swoją organizację, żeby być bardziej efektywne i lepiej działające.
Pani marszałek, rodzice nie powinni decydować w sprawie 6-latków, kiedy posłać?
A czy rodzice nie powinni decydować? Może zadamy rodzicom pytanie, czy chcesz posłać dziecko do szkoły w wieku 8, 9 czy 10 lat. To jest tak. Wiemy, że polskie dzieci są bardzo zdolne i tutaj nikt nie ma wątpliwości. Na całym świecie od wielu lat dzieci zaczynają wcześniej chodzić do szkoły, dlatego że rozwój dzieci w ostatnich latach zmienił się, ich rozwój jest szybszy, rozwój intelektualny. Więc dlaczego my nagle mamy zatrzymywać polskie dzieci tylko dlatego, że rodzic uważa tak czy inaczej? Zresztą w naszym kraju, jeżeli rodzic chce kształcić dziecko indywidualnie, ma do tego prawo i może o taką prośbę się zwrócić i kształcić je w inny sposób.
Czyli rodzice, którzy chcą posłać dziecko, później są nieodpowiedzialni?
Wydaje mi się, że trochę tak, dlatego że dajmy dzieciom równe szanse. Poza tym zobaczmy, że są ośrodki, gdzie dzieci nie mają takiego dobrego dostępu do komputerów, do książek, że są miejsca, gdzie rodzice nie mają czasu, żeby pomóc dzieciom i one wtedy są zapóźnione w stosunku do innych kolegów, a tu jest ta szansa, żeby ten rozwój dziecka następował równie szybko. Rodzice zawsze chcą dla swoich dzieci najlepiej i ja to rozumiem. I każdy rodzic chce dziecku gwiazdkę z nieba przychylić, ale musimy dzieciom dawać szansę. Nie bójmy się, naprawdę nasze dzieci sobie świetnie dadzą radę. Pójście do szkoły to nie jest katorga, ale przyjemność.
Nawet jak mamy dziecko czasami z grudnia, 6 lat nawet jeszcze nie ma tak naprawdę.
Proszę pana, naprawdę nie docenia pan dzieci, poza tym przecież te szkoły i te klasy są przygotowane dla takich dzieci. Tym bardziej, że w tym pytaniu referendalnym jest takie pytanie, czy dziecko po ukończeniu 7 lat, to znaczy, że te, które też jest nieprecyzyjnie i też źle skonstruowane pytanie. Znaczy, reforma 6-latków w naszym kraju poszła i sprawdza się i działa. Dlatego uważam, że nie ma co tej reformy cofać i naprawdę dzieci nasze są świetne i świetnie sobie dają radę. A szkoła naprawdę się zmieniła i funkcjonowanie naszej szkoły zmieniło się przez ostatnie lata, więc to nie jest taka szkoła, jaką my pamiętamy z naszego dzieciństwa. Jest naprawdę bardzo przyjazna.
Do końca kadencji pani już mówiła niewiele czasu, 3 posiedzenia Sejmu. Co Sejm z ważnych ustaw jeszcze zdąży uchwalić w tej kadencji?
Tak naprawdę to są już ustawy, które tak naprawdę kończymy. Żadnej takiej ustawy, która by była zmieniająca w jakiś sposób system, nie ma. Są ustawy porządkujące wiele spraw, są jest kończona ustawa o książce, jest kończona ustawa o miastach, które straciły prawo grodzkości w 70-tych latach, żeby mogły z tego prawa skorzystać. Drobny, ale ważny dla mieszkańców ustawy.
Ustawa o mediach publicznych już w tej kadencji się nie uda.
Nie uda, bo nawet nie rozpoczęła się praca niestety nad tą ustawą i boleję, bo to jest chyba najgorsze nasze zaniechanie.
W przyszłej kadencji?
No mam nadzieję, że wreszcie tak.
Tych obietnic już było dużo.
Było dużo, ale ciągle nie ma takiej woli, zgodności. A jeżeli mówimy o mediach publicznych, to powinniśmy rozmawiać wspólnie i zgodnie, bo to mają być media publiczne, a nie media polityczne.
Marszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska była dziś naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.